Data Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Tematyka związana z agregatami, zdarzeniami, event sourcingiem i legacy pojawiała się już we wcześniejszych odcinkach podcastu i to niejednokrotnie. Ale gdy pojawia się możliwość rozmowy o stosowaniu tych technik w praktyce i to na przykładzie pracy nad prawdziwym projektem, nie sposób przejść obok tego tematu obojętnie. Tym bardziej, jeśli sytuacja nie dotyczy Greenfieldu, tylko projektu z dłuższą historią i istniejącą już bazą danych i procesami, a także zaszytymi w tym wszystkim błędami. I to zarówno na poziomie danych, sposobu ich przetwarzania, jak i decyzjach architektonicznych, czyli w zasadzie naszą programistyczną codziennością. Jak wprowadzić event sourcing w praktyce w takim otoczeniu? Jak połączyć go z resztą systemu, czy też poradzić sobie z typowymi problemami w postaci istniejących już w bazie danych informacjami? O tym wszystkim rozmawiamy dziś z Łukaszem Reszkę, software developerem w Arkansas. Jeśli ta nazwa niewiele w tym momencie Ci mówi, to zachęcam gorąco do słuchania odcinka numer 10 o refaktoryzacji The Arkansas Way z Andrzejem Krzywdą, założycielem Arkansas. Odpowiedni link znajdziesz w opisie. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Cześć Łukasz.
Cześć Mariusz.
Korzystając z okazji, że jesteś w Wrocławiu, no tutaj musieliśmy się spotkać i porozmawiać na tematy, o których zdaje się ostatnio opowiadałeś na pewnych konferencjach.
Tak, zgadza się. Ostatnio w czerwcu miałem przyjemność wystąpić na DDD Europe. Na ścieżce Oskara Dudycza, Event Sourcing Live, a wczoraj, a właściwie w piątek, wczoraj skończyła się konferencja Wrocław RB, a w piątek również miałem okazję wystąpić tam i opowiedzieć trochę o tym, jak pracujemy z event sourcingiem na co dzień.
Dla kontekstu, rozmowę nagrywamy w połowie września, stąd tutaj poprzedni piątek. Kiedy ta rozmowa wyjdzie, to jeszcze się okaże. No ale właśnie, jak już tutaj DD Europe na samym początku rozmowy się pojawia, to pewnie wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Natomiast Łukasz, jesteś pierwszy raz w podcaście, więc prośba o takie szybkie wprowadzenie się. Opowiedz w kilku zdaniach, czym się zajmujesz na co dzień.
Jasne. To ja nazywam się Łukasz Reszkę, na co dzień pracuję w firmie Arkansas. My ratujemy rejsowe projekty klasy Legacy, ale też pomagamy startupom, które gdzieś tam troszeczkę za bardzo zawiruszyły swój kodzik i potrzebują troszeczkę bardziej wyrafinowanych technik niż Railsy, żeby sobie z tym poradzić. A jeśli chodzi o moją przygodę z programowaniem, bo każdy tutaj mówi, ja zacząłem dosyć późno, bo zacząłem na studiach. Najpierw gdzieś tam liznąłem Pythona, dziwnie to brzmi. Potem kolejno wszystkie języki C, czyli C, C++ i na końcu C#. Na kole naukowym PG.NET i to w sumie koło naukowe pozwoliło mi też, dzięki temu, że fajnie prowadzone były tam zajęcia, pozwoliło mi to zdobyć pierwszą pracę, staż. No i po kilku latach przestałem być programistą .NET. Dalej coś tam programuję, ale nie tak dużo jak zazwyczaj. No i teraz jestem programistą Ruby. Tak jak już wspomniałem, pracuję w firmie Arkansas, więc to samo przez siebie.
To jeżeli ktoś tutaj kojarzy firmę Arkansas, to pewnie kojarzy postać Andrzeja Krzywdy, właściciela i tak naprawdę inicjatora Arkansas, który też tutaj kilka razy był w podcaście i opowiadał mniej więcej mi o refaktoryzacji The Arkansas Way, bo macie taką waszą jakąś tutaj metodę właśnie ratowania projektów. Natomiast Łukasz, bo będziemy tutaj rozmawiać o może nie o domain-driven design, chociaż zakładam, że ten temat gdzieś tam się może przewinąć, ale bardziej o event sourcingu, no bo chociażby z racji tej ścieżki i twojej prezentacji będziemy głównie chyba zahaczać właśnie o te tematy. I jakby w kwestii jeszcze twojego przedstawienia się słuchaczom, jak zaczęła się twoja przygoda, może nie z komputerami, ale z event sourcingiem? Bo to nie jest, wiesz, powiedzmy podejście, które leży na przysłowiowym, wiesz, każdym chodniku każdego projektu.
Ja muszę przyznać szczerze, że ja się tego bałem najbardziej, bo tak jak pracowałem i zacząłem się uczyć domain-driven design, gdzieś tam liznąłem CQRS-a, takie podstawy, gdzieś tam nawet się mikroserwisy prześlizgnęły, ale nie jakoś w dużej ilości, to ja miałem zawsze takie wrażenie, że ten event sourcing to jest taka ta wisienka na torcie, że ja muszę tego wszystkiego się nauczyć, dobrze, właściwie wymasterować to, żeby dopiero potem zacząć robić event sourcing. Jak dołączałem do Arkansas, to była moja największa obawa. Mówiłem Andrzejowi, że hej, ale wiesz co, ja tego sourcingu to tak, no ja nie umiem, nie? I to nie boisz się? Ale nie. Andrzej podjął ryzyko. I ja miałem mega szczęście, bo trafiłem do zespołu z Pawłem Pacaną i z Szymonem Fiedlerem, gdzie oni tak naprawdę... Miałem taki przyspieszony kurs, co robić, a czego nie robić w event sourcingu. No i to pozwoliło mi się go nauczyć bardzo szybko w takim stopniu, żebym mógł go na co dzień wykorzystać w projekcie klienckim i żeby było to wartościowe też dla klienta, żeby nie był to tylko mój playground. No i to było moje pierwsze takie zetknięcie i gdzie też zrozumiałem, że nie potrzebujemy tego wielkiego obrazka, gdzie mamy dwie bazy danych, eventual consistency i tak naprawdę nie musimy jeszcze perfekcyjnie umieć wszystkich technik, o których wcześniej wspomniałem. To może być przydatne, ale nie jest to jedyny sposób, w jaki możemy stosować event sourcing w projekcie.
A to też jest ciekawe, co mówisz, bo jeżeli nie miałeś wcześniej jakiegoś produkcyjnego doświadczenia, no to rozumiem, że to był taki wrzut na głęboką wodę od razu do projektu, gdzie jest event sourcing.
Trochę tak, ale jak już wspomniałem, miałem dosyć mocne plecy. Więc pomimo tego, że czułem lekki dyskomfort, to zawsze wiedziałem, że jest zresztą cały zespół w Arkansas, którego mogłem podpytać, ale też miałem osoby, z którymi pracowałem na co dzień, które raz, że mocno pilnowały, ale dwa, też zawsze służyły dobrą radą, gdzie, co mogę zrobić, jeśli ja sam miałem wątpliwości, które też zgłaszałem, bo może część słuchaczy wie, to u nas panuje ta kultura over communication, czyli staramy się, żeby wszystkie wiadomości, wątpliwości, żeby były widoczne wszędzie dla wszystkich. Raczej nie privkujemy na Slacku. Więc kiedy miałem jakąś wątpliwość lub czegoś nie wiedziałem po prostu jak zrobić, to prosiłem o pomoc i wskakiwaliśmy na pair programming, który też z tego powodu, że ja pochodziłem ze świata .NET-u, a nie z Ruby'ego, no to jak dołączyłem, to było go bardzo dużo na początku, a w sumie teraz, jak już chwilę jestem w projekcie, to nadal staramy się często perprogramować, bo jest to po prostu dla nas dobry sposób na to, żeby w lepszy sposób projektować system i go utrzymywać. I też, żeby wiedzą się dzielić między sobą.
Ale tak myślę, że w sumie, jeżeli wskakiwać właśnie do projektu, gdzie są używane, powiedzmy, takie podejścia jak właśnie event sourcing, no to zrobienie tego w organizacji, która jest właścicielem jednego z event store'ów, to jest całkiem fajny pomysł. Natomiast Łukasz, jeżeli jesteśmy właśnie przy temacie sourcingu, zróbmy taką szybką przypominajkę dla osób, które być może pierwszy raz gdzieś słyszą ten termin, a jeżeli ktoś słyszał, to szybkie takie, powiedzmy, odświeżenie tematu. Czym jest event sourcing?
Jasne. No to generalnie jak sobie pomyślicie, taka typowa aplikacja to ma bazę danych relacyjną, do której zapisujemy obecny stan jakiejś ENCI, jakiegoś obiektu. Jeśli chodzi o event sourcing, to on działa troszeczkę inaczej. On polega na tym, że zapisujemy stan nie jako snapshot, ale jako ciąg eventów, czyli zdarzeń. I mało tego, wykorzystujemy te zdarzenia do podejmowania jakichś decyzji i też do pilnowania reguł do tego, żeby nie wpuścić niepoprawnej danej na przykład do naszego strumienia, którego chroni na przykład agregat.
Czyli krótko mówiąc, każda zmiana stanu będzie odkładana nie w postaci update'u na jakimś rekordzie, tylko po prostu mam nowe zdarzenie.
Tak.
I w sumie idąc tym tropem, to jestem w stanie dowolny system tak naprawdę zaprojektować w oparciu o jedną tabelę w bazie danych, tabelę z eventami. Tak. Nie będzie to, umówmy się, wydajne rozwiązanie, ale pod kątem, powiedzmy, poprawności przechowania tego stanu jak najbardziej wystarczające. Może nie do tego, żeby dowolny, powiedzmy, raport z tego zrobić, bo jeżeli tych zdarzeń w tym strumieniu w bazie danych jest faktycznie dużo, no to będę musiał to w jakiejś tam kolejności wszystko gdzieś tam przeglądać, ale jakby wszystkie informacje, jak ten system ewoluował, jak on się zmieniał, mam udokumentowane w postaci zdarzeń, zakładając, że one jeszcze gdzieś tam odzwierciedlają te powiedzmy, koncepty biznesowe, to też dokładnie wiem, co się w tym systemie dzieje.
Tak, dokładnie. No a na to, co powiedziałeś, jeśli chodzi o wydajność, no to są pewne techniki, które pomagają nam budować te raporty. Ale też to, co powiedziałem wcześniej odnośnie posiadania dwóch baz danych. To może tutaj warto zaznaczyć, że w naszym projekcie my opieramy się o dosyć proste komponenty, to znaczy mamy architekturę monolityczną, to jeszcze być może zbyt dużo powiedziane, bo to jest po prostu, jeszcze pracujemy nad tym, żeby trochę mniejszym Big Ball of Mudem był nasz monolit, które dziedziczyliśmy. Natomiast mamy jedną bazę danych. W tym akurat przypadku jest to Postgres, ale Rails Event Store, czyli Event Store, o którym wspomniałeś, on też wspiera MySQL-a. SQLite, jeśli ktoś lubi stosować na produkcji. I tam bazujemy po prostu na JSONB, w którym przechowujemy nasze zdarzenia. No wiadomo, jest kilka tych kolumn, mniej więcej tak jak Greg Young to opisywał w swoim dokumencie. Natomiast nam to w zupełności wystarcza póki co. A mamy kilka projektów, z niektórymi już jesteśmy dosyć długo, jeśli chodzi o naszych klientów, bodajże 8 czy 10 lat i tam jakby cały czas to rozwiązanie sobie hula i na razie jeśli chodzi o takie problemy wydajnościowe związane z sourcingiem, to wiadomo, zdarzają się, jeśli mamy zbyt długie strumienie, ale jest to tam jakiś tam błąd modelarski, powiedzmy. Natomiast jeśli chodzi o samą wydajność w przypadku budowania raportów, to nie ma z tym większych problemów.
Ale to pozwól, że nawiążę do jednej rzeczy, o której wspomniałeś, bo tutaj powiedziałeś, że u niektórych klientów macie te rozwiązania na produkcji już całkiem długo, więc dzisiaj chciałbym porozmawiać tak naprawdę o aspektach takich praktycznych z sourcingiem, bo temat sourcingu się już przewijał tutaj w podcaście, między innymi chyba właśnie z Oskarem tutaj wspomnianym przez ciebie. Natomiast chciałbym do tego jeszcze dorzucić takiego, wiesz, takiego praktycznego, codziennego podejścia, bo jest tam pewnie parę rzeczy, na których można się gdzieś przewrócić, niektórych rzeczy można gdzieś tam uniknąć, ale takie zobaczenie, jak to u kogoś innego zadziałało w projekcie, o to i myślę, że masz parę całkiem fajnych, ciekawych doświadczeń. No jest taką rzeczą, którą ktoś mógłby tutaj ze słuchaczy podcastu wykorzystać do siebie, się zastanowić, może faktycznie moglibyśmy się zastanowić nad wprowadzeniem czegoś takiego u nas. Więc pozwól, że wrzucę taki bardzo ogólny tutaj wątek naszej dyskusji. Projektu, w którym ten sourcing faktycznie w czymś pomógł.
Mm-hmm. No to mi tutaj najłatwiej będzie powiedzieć o swoim projekcie. I no jest kilka case'ów generalnie. Niektóre są prostsze, inne są troszeczkę bardziej skomplikowane i wymagają większej ilości pracy, żeby je zaimplementować. Natomiast ja tutaj też chciałbym dodać disclaimer, że my często opieramy się na tym, że nasze eventy nie są tylko zapisywane w Event Store, ale też są przetwarzane potem asynchronicznie przez jakieś event handlery. Postaram się tego nie robić, ale czasami mi się zdarza powiedzieć, że o, opublikujesz event i coś tam się dzieje. Tutaj w domyśle będę też miał to, że ten event jest gdzieś zapisywany, ale tak jak powiedziałem, postaram się tego nie robić. Jeśli chodzi o takie case'y, to mamy ich kilka. System, w którym ja pracuję, to jest system do cash flow managementu. On pomaga małym biznesom sprawdzić, jak im tam idzie z przepływem gotówki. Pokazujemy też inne raporty, jak wypada nam finansowo dany rok. I plusem jest to, wartością dodaną, że nie trzeba czekać na księgowego, żeby sporządził nam taki raport. No i żeby to robić, to musimy mieć dane z banku naszych klientów, prawda? Lub też z jednego lub z kilku. No i my te dane pobieramy z tak zwanych banking providerów. To jest dostawca po prostu, z którym my się integrujemy i który dostarcza nam te dane bankowe. No i my już mając takie dane bankowe, możemy sobie przetwarzać te dane i budować z nich raport. No i teraz te dane, kiedy my je dostajemy poprzez webhooki, czyli webhook przychodzi, jest to po prostu komunikacja po HTTP, która przychodzi do naszego kontrolera, i z którą my coś możemy zrobić. No jednym ze sposobem, który można to rozwiązać, byłoby po prostu przetworzenie tego webhooka i przerzucenie tego payloadu, który my dostajemy, trochę jak takiego gorącego ziemniaka, że on wpadnie w nasze tak objęcia naszej bazy danych, zapisanie go tam i zostawienie. Ale tu dużo rzeczy po drodze może pójść nie tak, zwłaszcza kiedy było to implementowane po raz pierwszy. Więc my zdecydowaliśmy się zastosować troszeczkę inne podejście. I taki payload z webhooka jest zapisywany jako techniczny event i też publikowany na kolejkę. No i to jest jeden taki case, który bardzo lubię, bo mamy tutaj kilka benefitów. Po pierwsze, mamy pełną kontrolę nad tym, kiedy możemy sobie powtórzyć przetwarzanie eventu, jeśli coś nam nie pójdzie. Tak? Czyli nie zostawiamy tak zewnętrznemu dostawcy, tylko pilnujemy tego sami. Jak stwierdzimy, że jesteśmy gotowi, oprócz tego, że są auto retrye, to my możemy po prostu ponowić jakieś zapytanie na podstawie tego, że mamy zdarzenia. Druga sprawa to jest to, że nasz web serwer możemy skalować niezależnie od tego, ile dostajemy webhooków, no bo one są przetwarzane asynchronicznie. Więc to jest też całkiem fajny benefit tego rozwiązania. No i to kilkukrotnie pomogło nam, kiedy walczyliśmy z jakimiś błędami. Do tych błędów sobie dojdziemy jeszcze, bo to jest część innej historii. Teraz jakbym powiedział, to nie będzie się to zgadzało. Ale to jest jeden z takich przypadków. Drugi, jaki implementowaliśmy, to już całkiem fajny problem do rozwiązania, bo w systemie, który agreguje te dane z różnych banków i wylicza te cash flowy, inne raporty, no to bazujemy na transakcjach bankowych. No i teraz, żeby te transakcje dla naszego systemu miały jakiś sens, to trzeba je skategoryzować w jakiś sposób lub też sklasyfikować. Mam taki przykład z prezentacji, gdzie pokazuje kilka transakcji. To jest trafikar, z trafikara, z których tam gdzieś korzystałem. Ja sobie to muszę sklasyfikować. No i sklasyfikowałem to sobie jako travel expense i zrobiłem to raz ręcznie. Czyli pojawia mi się tam taki drop down, z którego ja sobie wybieram kategorię. No jak wybrałem tą kategorię, to teraz nie byłoby to super wartościowe, żeby klient musiał tak 100 transakcji samemu ręcznie klikać. No my mamy kilka automatycznych klasyfikatorów, które robią to za niego. Manualne to jest jeden ze sposobów, manualna klasyfikacja, ale możemy też sobie to zrobić przez reguły, czyli powiedzieć, że kiedy dana transakcja zawiera jakiś opis, to jest to transakcja kategorii na przykład jakiś travel expense. Ale możemy się też uczyć z konta użytkownika, czyli na przykład mając ileś tam transakcji, mamy swój algorytm, który się uczy na podstawie tych transakcji i samemu sugeruje, tudzież właściwie samemu ustawia, klasyfikuje taką transakcję. I teraz klient oczywiście może to nadpisać, bo mamy hierarchię tych metod klasyfikacji. Ja tu wymienię trzy, bo będzie łatwiej to zrozumieć. Mamy manualną, którą wymieniłem na początku, która jest ważniejsza niż te reguły i która jest ważniejsza niż automatyczna klasyfikacja, z której my się uczymy. I teraz automatyczna nie może nadpisać reguł, nie może nadpisać manuala, manual nadpisuje wszystko. I mniej więcej o to w tym chodzi. I teraz mieliśmy problemy takie, że klienci dodawali sobie transakcje, dodawały reguły, no i generalnie wychodziło czasami tak, że transakcja, która była opisana regułą, potem zostawała nadpisana przez automat. To się nie powinno wydarzać. Te transakcje były opisywane wtedy, kiedy na przykład przychodziły nam nowe dane. Czyli dostawaliśmy nowe dane, one zostały przeprocesowane i odpalaliśmy te automatyczne klasyfikatory. Ich jest tam kilka. No i jak sobie zwizualizowaliśmy, jak to działa, to powinno to działać tak, że dostawaliśmy jedno zdarzenie i w tym samym czasie odpalały się trzy różne event handlery. No i tam był pewnego rodzaju wyścig. Przez to mieliśmy to nadpisywanie. Mało tego, trzy razy budowaliśmy ten sam raport, no bo po prostu każdy event handler to robił. No i stwierdziliśmy zgodnie z biznesem, że jest to problem. Mało tego, oni dostawali często, właśnie my dostawaliśmy często zgłoszenie, że tu jest jakaś niepoprawna klasyfikacja, nie ta metoda została użyta. Przez to nasze raporty nie do końca zawsze były zgodne z prawdą albo z tym, co klient chciałby zobaczyć. Albo z tym, co sobie ustawił właściwie. Więc stwierdziliśmy, że jest to problem i należy tutaj troszeczkę poprawić ten model. To był model prosty, railsowy, trochę DDD, Database Driven Development. No i postanowiliśmy to poprawić. Więc to, co zrobiliśmy najpierw, to myśleliśmy, że najważniejsza jest ta hierarchia reguł. Więc zaczęliśmy od tego, że zebraliśmy wszystkie te ifki, które były gdzieś rozproszone po kodzie i zamknęliśmy sobie to w agregat. Agregat domyślnie miał być event sourceowany, no bo jeśli już jakiś wprowadzamy, jest nam tak łatwiej po prostu utrzymać stan. No i napisaliśmy sobie taki agregat. Oczywiście agregat zawiera testy, to jest konieczny krok, żeby to robić. Zaczęliśmy od tego, że ten agregat, jak już był gotowy, zaczęliśmy go sobie wpinać w kod, który robił kategoryzację transakcji. Natomiast jeszcze zanim to zrobiliśmy w sumie, to jest też bardzo ważne, dodaliśmy sobie odpowiednie asercje do testów, które mieliśmy w kodzie. I te asercje w event sourcingu robi się w bardzo fajny sposób. To jest jeden z moich ulubionych benefitów, to, że mamy ułatwione testowanie, bo wystarczy, że sprawdzimy, czy mamy oczekiwane zdarzenia w strumieniu z jakimiś konkretnymi danymi. Jest to na pewno łatwiejsze niż grzebanie w bebechach obiektu i sprawdzanie, jaki on ma stan, czy też ściąganie danych z relacyjnej bazy danych. No i jak już byliśmy gotowi, wrzuciliśmy sobie to na produkcję. Oczywiście trzeba jeszcze zadbać o to, żeby ten agregat w strumieniu miał jakieś zdarzenie inicjujące, nie? Żebyśmy też mogli rozróżnić od tego agregaty, które zostały stworzone po naszej tak naprawdę po wprowadzeniu naszego nowego modelu. Żeby to zrobić, zastosowaliśmy taki pattern, który się nazywa Migration Event, ale może o tym potem sobie porozmawiamy. No i to, co zobaczyłem zaraz potem, bardzo mnie ucieszyło, bo dostaliśmy mnóstwo błędów, które mówiły, że nie można nadpisać na przykład metody klasyfikacji regułą przez automatyczną klasyfikację, nie? I to było takie, jest, ochroniłem kogoś dane. Nie był to great success, bo było, tych błędów było naprawdę bardzo dużo. Jak zaczęliśmy to analizować i też spojrzeliśmy sobie na ten nasz proces, o którym wspomniałem, czyli że w momencie tego, jak dostawaliśmy zdarzenie od banku, właściwie nasze zdarzenie, które my skonwertowaliśmy na podstawie danych banku, i odpalaliśmy trzy event handlery w tym samym czasie, że to się nie powinno tak wydarzać. I po zamodelowaniu sobie tego z wykorzystaniem w sumie notacji event stormingowej, która też tutaj bardzo pomaga, odkryliśmy, że mamy tam proces. Proces, czyli powinno się to wykonywać w odpowiedniej sekwencji. No i znaleźliśmy, że w tym przypadku przyjmijmy sobie, że mamy dwa kroki, jest tam więcej, ale to dla uproszczenia. Czyli, że najpierw powinniśmy sklasyfikować coś regułami, potem dopiero automatycznie, a na końcu przebudować raport. Raz wystarczy. Jak odkryliśmy ten proces, to postanowiliśmy go zaimplementować, bo mieliśmy taką hipotezę, która mówiła, że zmniejszy nam to ilość tych błędów, więc generalnie transakcje będą sklasyfikowane szybciej. No i taki proces też można sobie z-event sourceować. To też uczyniliśmy. Czym jest proces w ogóle? Mówię tutaj proces, a chodzi mi tutaj o wzorzec proces menadżera, czyli taki, który dostaje jakieś zdarzenie i na podstawie swojego stanu wypuszcza komendę. No i jak to skończyliśmy ten projekt, już idąc powoli do brzegu, to udało nam się drastycznie zmniejszyć liczbę tych błędów, które dostawaliśmy. Jedyne, które się pojawiały, to były tam czasami jakieś wyścigi, ale one się już nie zapisywały, ponieważ oczekiwaliśmy konkretnej wersji agregatu w strumieniu. Ale mało tego, uzyskaliśmy wiele benefitów biznesowych, które wykorzystujemy do dnia dzisiejszego.
A jakbyśmy tak popatrzyli na właśnie na ten strumień tych eventów, które pochodzą z tego agregatu, takiego rodzaju eventy byśmy zobaczyli. Co tak pytam, bo moja obserwacja jest taka, że bardzo często w tym sourcingu nie są zapisywane tak naprawdę te eventy, które warto jest zapisać. I summa summarum po dłuższym, powiedzmy, okresie aktywności takiego systemu na produkcji, to w rzeczywistości problemów jest jeszcze więcej niż było na początku. Mm-hmm. Bo rozwiązując jeden problem, wprowadziliśmy inne. Mm-hmm. Nie chcę na razie tego nazywać, bo jestem strasznie ciekawy, wiesz, jakie eventy ty podasz. Możemy pewnie do tego za chwilę nawiązać.
Te eventy, które w przypadku tego, w tym strumieniu sobie umieszczamy, to są takie eventy jak Transaction Manually Classified. Czyli to nam mówi o tym, że ktoś sobie ręcznie sklasyfikował jakąś transakcje i nie powinno to być nadpisane. Taka reguła jest chroniona w agregacie. Mamy Transaction Rule Classified, Transaction Account Classified. To jest ta metoda automatyczna, gdzie uczymy się z konta użytkownika. Tego typu zdarzenia właśnie trzymamy sobie w strumieniu. Ale też na przykład ciekawy jest strumień procesu, bo tam zapisujemy zdarzenia z konkretnych kroków procesu, więc dokładnie widzimy, w którym miejscu jesteśmy. Jednym z eventów w strumieniu procesu, jaki mamy, jest na przykład Transactions Rule Classified, czyli wiemy, że ten pierwszy krok procesu się wykonał. Następnie mamy Transaction Account Classified i na końcu Cashflow Rebuild, czyli ten model, który, ten read model, który budujemy, tych cashflowów, który wcześniej budowaliśmy trzy razy. Mamy informację, że on się zakończył i wtedy wiemy też, że nasz proces powinien zostać zakończony.
No właśnie, bo tak byłem strasznie ciekawy, jakie nazwy podasz, bo gdybyś podał na przykład taki propozycję takiego zdarzenia typu na przykład transaction name changed, o coś takiego, lub wiesz, chodzi mi generalnie o kierunek, to prawdopodobnie właśnie byłby to jeden z takich eventów, które powiedziałbym, że one są problematyczne, bo one w rzeczywistości nie pokazują tej zmiany biznesowej, one pokazują zmianę jakiegoś pola. Jeżeli z kolei poszedłbym dalej, powiedzmy, w głąb systemu, bo powiedziałeś, że tymi właśnie eventami ja chcę się z kimś podzielić, to tak naprawdę moje szczegóły jakieś implementacyjne, że mam jakąś nazwę, że mam jakiś status, że mam jakąś w ogóle propercję, którą zmieniam, bo ten event właśnie to opisuje, no to ja tak naprawdę zacznę bardzo mocno, wiesz, rozprzestrzeniać gdzieś po systemie i takie, powiedzmy, w cudzysłowie teraz macham rękami, property sourcing w rzeczywistości świetnie pokazuje mi, jak te dane się zmieniają, ale jeżeli ja tymi danymi się potem podzielę z systemem, no to teraz jakakolwiek modyfikacja będzie bardzo, bardzo trudna.
Tak, zdecydowanie. Taki property sourcing jest ciężki, ale ogólnie myśląc o tym, żeby nasłuchiwać na jakieś bardzo małe zmiany czasami nawet z innych bounded kontekstów, które mamy, to ja uważam, że nie powinniśmy się tak stricte wiązać do zdarzeń domenowych, zwłaszcza jeśli idzie to na zewnątrz systemu, za który my odpowiadamy. Wtedy czasami łatwiej jest na przykład wykorzystać tak zwany summary event. Można sobie o tym pomyśleć, że mamy jakiś handler do zdarzeń, który ma jakiś stan, więc będzie to bliżej procesu, który nasłuchuje sobie na zdarzenia i odhacza sobie, nie? Mam teraz to, mam to, czyli powiedzmy mam trzy jakieś zdarzenia, na przykład order placed, że coś zostało dodane do zamówienia, o zamówienie zostało opłacone i shipnięte, wysłane. I wtedy możemy sobie opublikować jakieś takie zdarzenie podsumowujące, że tu już zakończyliśmy naszą robotę, nie? I wtedy to jest dużo łatwiejsze do ogarnięcia, bo zewnętrzne jakieś komponenty nie wiążą się stricte z naszą domeną i dostają tylko jakieś tam właśnie podsumowanie. I tak samo w property sourcingu, nie? To mogłoby być przydatne na zasadzie, że jeśli wiemy, że ta transakcja się zmienia, bo na przykład bank nam dosyła jakieś świeże informacje, no to my tak nie robimy akurat, ale można by było zrobić tak, że wykryć sobie, co tam się zmieniło, jeśli jest to w ogóle interesujące dla biznesu, bo jeśli nie jest, to może nie trzeba tego robić, a następnie takie zdarzenie podsumowujące gdzieś opublikować, jeśli jest ktoś tym w ogóle zainteresowany.
No właśnie, to jeżeli ktoś uważnie słuchał twoich wypowiedzi, to pewnie wychwycił, że ty tak naprawdę, przynajmniej w moim odczuciu, opisywałeś, nie wiem, może trzy, jeżeli nawet nie cztery rodzaje eventów, bo na samym początku wspomniałeś o tym, że jeżeli jest webhook, to tam jest jakiś taki przez moment jakiś event techniczny, tak. Potem wspomniałeś o eventach migracyjnych, tym migration evencie, który na przykład będzie do czegoś wykorzystany, potem wspomniałeś o tych eventach domenowych, a potem jeszcze o tych eventach summary i każdy z nich oczywiście ma pewien sens w aplikacji, ale tak się zastanawiasz, jakby w kontekście takiego typowego systemu event sourceowanego, gdzie będę też używał tych eventów do tego, żeby odtwarzać stan mojego obiektu, po to, żeby na nim coś później zrobić, bo na przykład ten agregat, chociaż jeszcze mam tutaj trudność z wychwyceniem, jaka jest jego odpowiedzialność dokładnie, w tym procesie klasyfikacyjnym, no to ja muszę go odtworzyć, nie? Pewnie nie wszystkie eventy, z których powiedziałeś, będę chyba wyciągał do tego, żeby sprawdzić, czy teraz mogę tą klasyfikację automatyczną czy manualną gdzieś tam nałożyć.
Jakby zadaniem tego agregatu jest to, żeby chronić tego, żeby nie nadpisać sobie jakieś metody w sposób taki, który byśmy nie chcieli. Czyli na przykład, tak jak wspominałem, nie możemy niczym nadpisać klasyfikacji manualnej, chyba że inną klasyfikacją manualną. To jest jedno z jego zadań. Drugim zadaniem jest to, żeby chronić tego, żeby nie nadpisać kategorią, bo klasyfikujemy jakąś kategorią, która ma inny typ niż transakcja. To znaczy transakcja, która jest jakimś, powiedzmy, przychodem, żeby nie sklasyfikować kategorią, która jest wydatkiem. No, nie miałoby to sensu, źle by się to wyświetlało w raporcie. I chcemy właśnie chronić tego, żeby się to nie wydarzyło. Tu można rozwiązać w sumie dwa sposoby. My obecnie ładujemy sobie cały strumień tego agregatu, bo nie ma tam zbyt wielu tych zdarzeń. Mamy swoje automatyczne klasyfikatory, ale jeśli klient zdecyduje się samemu sklasyfikować, no to powiedzmy tych eventów w tym strumieniu jest może z 10 maksymalnie. Więcej nie widziałem.
To mogę wyciągnąć z bazy danych, otworzyć faktycznie stan agregatu i zobaczyć, czy w tak. tym momencie jego stan w oparciu o to, co się wydarzyło wcześniej, bo tych zdarzeń faktycznie jest niedużo, pozwala mi to zrobić. Tak? Jeżeli tak. wszystko jest OK, to mogę do strumienia dodać nowe zdarzenie, które tam gdzieś wpłynie na jakieś kolejne aspekty tej aplikacji.
Dokładnie. No i jest to zgodne z tą definicją event sourcingu, którą na początku przytoczyłem. Czyli właśnie, że jest jedno źródło prawdy dla tego agregatu, które znajduje się w Event Store i na podstawie tego, co zostanie zaaplikowane do agregatu, czyli tego, jak jego stan zostanie odtworzony, możemy podjąć kolejną decyzję, czy komenda może zostać obsłużona, czy wręcz przeciwnie, musimy ją odrzucić i nie możemy jej wykonać, bo na przykład została wykorzystana nieodpowiednia metoda klasyfikacji lub też nie zgadza się typ kategorii. A to nam się zdarzało, jak wcześniej wspomniałem, przez to, że event handlery odpalały się w sposób nie do końca zgodny z kolejnością, jaką byśmy chcieli. No i to rozwiązał nam proces. Natomiast może się zdarzyć tak, że przecież jeszcze ktoś prowadzi jakiś inny krok, nowy proces, nową metodę klasyfikacji, bo to cały czas rośnie, my ich mamy bardzo dużo. Ten proces się fajnie rozszerza, łatwo się tam dodaje kolejne kroki, ale można to zrobić przecież jeszcze jakoś inaczej i wtedy też ten agregat będzie bardzo ważny, żeby wychwycać te zmiany i nie dopuszczać do tego, żeby ktoś sobie po prostu nie narobił błędów w danych. No bo każdy wie, że potem ciężko jest to odkręcać, nie? Jak już wpuścimy coś nie takiego, co powinno wejść do bazy danych, czyli na przykład źle skategoryzujemy transakcje w naszym przypadku, jeszcze na starym modelu w relacyjnej bazie danych, było trochę zachodu, żeby dojść do tego, co tam powinno być w tych danych, jaka powinna zostać wykorzystana metoda klasyfikacji, jaka kategoria powinna zostać przypisana. No i to zajmowało sporo czasu, taka analiza, a potem napisanie odpowiedniego skryptu, który wszystkim to naprawi, a nikomu nie zrobi krzywdy. Jest tutaj, wydaje mi się, spora wartość dla nas.
To myślę, że takim ćwiczeniem tutaj dla kogoś, kto słuchał twoich wypowiedzi i opisu tego projektu, byłoby takie ćwiczenie znać nazwę na tego agregatu, bo podejrzewam, że na początku, jak o tym opowiadałeś, to mi się nasuwa oczywiście nazwa transakcja, no bo opowiadasz o transakcjach, ale po tym twoim rozszerzeniu tego opisu, to jakby jest oczywiste, że to nie jest transakcja, ten agregat opisu jest coś innego. Mhm. Ja bym chętnie nazwał to klasyfikacją transakcji, coś w tym stylu, transaction classifier, a przynajmniej takie teraz mam myśli po twoim opisie, ale być może jest tam jeszcze coś, co spowodowałoby, że ta nazwa byłaby zupełnie inna. No, ale takie ćwiczenie, myślę, że całkiem byłoby to fajne. Ale jakbyśmy się mogli, Łukasz, tak na chwilę zastanowić nad życiem, może nie agregatu, tyle eventu, bo tutaj jest bardzo wiele podejść możliwych do zastosowania i myślę, że fajnie byłoby tu porozmawiać, bo powiedzmy event w agregacie może powstać w taki sposób, że wywołam na nim jakąś metodę i tego eventu jeszcze nie dostanę na zewnątrz. Nie? To znaczy ten agregat będzie te eventy kumulował. Wywołam na nim kolejną metodę. Oczywiście znowu stan agregatu się gdzieś tam zmodyfikuje. Wewnątrz ten obiekt znowu dogra sobie do jakiś nowy event, do takiej własnej wewnętrznej kolekcji. I tak za każdą kolejną metodą się będzie to działo. W momencie, kiedy ja ten agregat próbuję powiedzmy sprezystować, no to te wszystkie eventy zostaną wyciągnięte i sprezystowane na przykład w event store. Nie? Z drugiej strony mogę też podejść do tego tematu w ten sposób, że wywołam jakąś metodę na obiekcie, bo mam komendy do obsłużenia i w wyniku tego z agregatu od razu dostanę event. Jeżeli wykonam kolejną metodę, to znowu dostanę kolejne eventy. Wiesz, to jest kilka podejść. Jestem strasznie ciekawy, wiesz, do jakiego podejścia wy jesteście tutaj przyzwyczajeni i jakie podejście działa tak naprawdę dla was. Mhm.
My obecnie mamy w tym projekcie jest niewiele tych agregatów, bodajże 3 albo 4 i każdy z nich działa tak, że on dostaje jakąś komendę, znaczy command handler jakiś, który wywołuje ten agregat, bo musimy go przecież zbudować najpierw. Wywołuje metodę tego agregatu. W tej metodzie agregatu, jeśli wszystkie reguły biznesowe zostają spełnione, ten agregat buduje sobie ten event, czyli de facto tworzy instancję klasy, do której przypisuje payload, tak żebyśmy wiedzieli, jakie dane zawierają się w tym evencie. Następnie taki event jest zapisywany w event store już i w tym samym czasie, bo mamy w Rails event store mamy kilka strategii do tego, kiedy chcemy opublikować zdarzenie. Możemy to zrobić po komicie transakcji, możemy to zrobić od razu, kiedy zdarzenie zostanie opublikowane. W naszym przypadku my korzystamy z after commit dispatcha, czyli robimy to po zakomitowanej transakcji i takie zdarzenie właśnie wtedy jest obsługiwane przez naszą kolejkę, jeśli mamy subskrybentów dla tego zdarzenia. Każdy taki subskrybent nasłuchuje, no i w tym przypadku mamy taki specjalny rodzaj subskrybenta, który buduje nam read model, bo te dane musimy też wyświetlić, nie? Musimy klientom pokazać, jaką mają teraz kategorię dla danej transakcji, która została zaktualizowana przez nich albo została zaktualizowana przez jakiś nasz system, przez automatyczny algorytm. No i taki read model w tym przypadku jest dosyć prosty. Jest to jeden event handler, który aktualizuje nam tą starą tabelę, właściwie dwie kolumny starej tabeli, które się umówiliśmy, że teraz już są tylko read only, bo przenieśliśmy tą odpowiedzialność do agregatu i mocno tego pilnujemy, żeby to się nigdzie nie rozjechało. I on na podstawie zdarzenia, na przykład Transaction Manually Classified, wie, że ma zaktualizować na widoku, czy ten widok w odpowiedni sposób, nie? Czyli tę kolumnę po prostu zmienia i wyciąga z payloadu eventu kategorię, którą też przypisuje, a dzięki temu my ją możemy w odpowiedni sposób wyświetlić na UI-u.
Bardzo ciekawy wątek ty wrzuciłeś, bo dopóki nie wspomniałeś o tym, że jest to jakiś event handler, który aktualizuje jakąś starą tabelkę, to ktoś mógł tak mieć taką, powiedzmy, myśl, dlaczego nie mogę skorzystać z tego agregatu, nie, który jakby opisuje klasyfikację tej transakcji, na potrzeby prezentacyjne. Bo to jest bardzo mocno taki niedoceniony wątek tej całej dyskusji, że jeżeli mam agregaty i chcę później pokazywać ich wyniki, to zazwyczaj muszę mieć jakąś projekcję, muszę, wiesz, budować znowu kolejne jakieś warstwy read modeli po to, żeby te dane z tego agregatu wyświetlać. Z drugiej strony, jeżeli tak naprawdę ten agregat nie jest jakiś problematyczny w wyciągnięciu, nie jest problematyczny w zinstancjonowaniu, co by mi szkodziło wyciągnąć bezpośrednio ten agregat, nie? W momencie, kiedy ja potrzebuję, powiedzmy, jakichś danych, ale tylko i wyłącznie na potrzeby odczytowe. Jeżeli klasyfikowałbym tak naprawdę konkretną jedną transakcję, jestem, powiedzmy, w interfejsie aplikacji na szczegółach jednej transakcji, problemem wydajnościowym, popraw mnie, ale chyba by nie było to, że ja wezmę ten agregat opisujący sposób jakby sklasyfikowania tymi kolejnymi regułami, które się tam mogą nadpisywać wzajemnie, i z niego wyciągnąć, jaki jest aktualny stan tej klasyfikacji i po prostu go pokazać. Nie? Tutaj tego problemu wydajnościowego wydaje mi się, że nie ma. Oczywiście, jeżeli mam listę transakcji i musiałbym tych obiektów teraz event sourcowanych, bo na każdym tym eventem może być tam, nie wiem, powiedzmy 10 czy 20 eventów, które mi opisują, jaką był tam klasyfikowany i teraz to przemnożę przez liczbę transakcji na listingu, okej, okay, dobra, może być jakiś problem i wtedy faktycznie projekcja ma jakiś sens. I to pokazuje tak fajnie, że może w niektórych przypadkach jestem w stanie sobie skorzystać z tego, co mam już obecnie, nie? A jeżeli pojawią się jakieś problemy wydajnościowe, to wtedy będę sobie tutaj to jeszcze to dorabiał. Chociaż z drugiej strony właśnie, jeżeli dodałeś, że tam jest jeszcze jakaś część legacy tego systemu, może jakaś inna część czerpie informacje z tych tabelek, no to wtedy faktycznie ta projekcja, ten read model, który tak naprawdę nadpisuje te dane w tej starej tabelce, no tutaj ma znacznie więcej racji bytu.
Tak, tu jest kilka wątków. Po pierwsze, zgadzam się, że na liście transakcji nie byłoby to zbyt wydajne. Dla jednej byłoby spoko, nie? Ale raczej nie wyświetlamy jednej, wyświetlamy zazwyczaj listę i wtedy pojawiłyby się nam problemy wydajnościowe zdecydowanie. Zawsze te transakcje zawierają sporą ilość informacji, więc takie każde opóźnienie jest tutaj dosyć kosztowne i mocno degraduje nam user experience, który jest. Drugi wątek jest taki, że mówimy tutaj o aplikacji legacy, czyli jakby nie robimy sobie Greenfielda, gdzie wszystko możemy od początku zrobić idealnie, chociaż...
No, wtedy jest zazwyczaj prosto, w jakimś wymiarze.
Właśnie w przypadku startupu wydaje mi się, że byłoby to problematyczne zrobić to idealnie, bo przecież ta wizja się zmienia często. I my też tego doświadczamy, żeby nie było. Dlatego też w niektórych miejscach stosujemy te bardziej wyrafinowane wzorce, dopiero jak jesteśmy pewni, że jest to ważne dla biznesu, ważny obszar aplikacji, no bo oni nie mają raz, że czasu, czas jest ważny, czas dostarczenia jakiegoś feature'u do marketu, bo my się cały czas ścigamy gdzieś tam w jakimś stopniu z konkurencją. Staramy się, żeby to się nie odbijało na jakości, bo jest to dla nas bardzo ważne, jest to częścią naszej kultury pracy w Arkansas. Ale też często po prostu nie będą mieli na to pieniędzy, żeby zrobić system w sposób idealny, bo jest to po prostu zbyt drogie. No i z tego względu my robimy to bardzo małymi krokami. Tak jak tutaj powiedziałem, właśnie wyciągnęliśmy pewną część z tabeli transactions, która była po prostu sobie modelem zbyt dużym, powiedziałbym, napisanym w Active Recordzie. I powiedzieliśmy sobie, że dobrze, to dzisiaj te dwie kolumny z tej tabeli one są read-only. Prawda leży w strumieniu, w agregacie. No i to, że mamy to legacy, to też nie jest aż tak źle, ponieważ teraz mamy już listę z transakcjami wyświetloną na UI-u, no i teraz trzeba było się zastanowić, jak ją zaktualizować w odpowiedni sposób. A mało tego, jak to zrobić, żeby użytkownik, który jest na tej liście transakcji i sklasyfikował coś na przykład ręcznie i oczekuje, że teraz system zrobi część za niego automatycznie, żeby on miał taki fajny efekt, że tam się coś dzieje. Żeby to nie była strona, którą trzeba odświeżyć za każdym razem. No bo też nie zdążymy przecież wszystkiego przeliczyć, jeśli ten użytkownik ma wiele transakcji podobnych. Więc tutaj, tak jak mówiłem, pierwsza rzecz, jaką robimy, to aktualizujemy sobie ten read model, czyli tą starą tabelę z transakcjami, którą mamy w Postgresie. Dwie kolumny tam sobie aktualizujemy i mamy tam nową kategorię. No i teraz powstaje pytanie, jak zrobić, żeby był dobry UX? Jak to użytkownikowi wrzucić na ten frontend? I tu u nas w rejsowym świecie z pomocą przychodzi Turbo Hotwire. W dużym skrócie jest to technologia, która działa na WebSocketach i my dzięki temu możemy sobie jakby streamować zmianę do użytkownika, czyli de facto po naszej stronie wygenerować sobie HTML na backendzie, i za pomocą Railsowej magii i JavaScriptu, który też jest dołączany razem z tym Turbo Hotwire, podmienić konkretną ramkę. Trochę tak jak robilibyśmy to chyba w Reakcie, ale ja tym dużo nie robiłem, to się tutaj nie mogę wypowiedzieć. Natomiast look and feel jest taki, że klasyfikując transakcję, zaraz potem podmieniać się labelka, która wcześniej była opisana na przykład jako do skategoryzowania.
To, co pisałeś, brzmi jak stary, dobry Ajax, gdzieś tam z czasów zamieszłych. Ale jest tutaj wątek, który mi się znowu otwiera i chyba który będzie nawiązywał do tego, co wcześniej powiedziałeś o tym migration evencie, bo sytuacja, którą opisujesz, wygląda tak, że istnieje system legacy, który będzie refaktoryzowany, czy też jest refaktoryzowany właśnie z użyciem event sourcowanych agregatów i zdarzeń w event store. Ale ten system działa na produkcji. powiedzmy tej wersji opartej o te założenia Legacy i te nowe elementy, o których opowiadasz, że gdzieś powstają z boku. Jak takie rozwiązanie wprowadzić bezpiecznie? Bo z tego, co opisałeś, to przynajmniej dało się odebrać coś takiego, że ten agregat, który tutaj opisuje, czy da się to sklasyfikować, czy nie, w którymś momencie podnosił głos i mówił, nie, nie, to, ta operacja jest niemożliwa, ale to służyło, zdaje się, tylko i wyłącznie do tego, żeby dać wam feedback na temat wielkości problemu tego nadpisywania. Przynajmniej tak to odebrałem.
Tak, ale też żeby chronić to, żeby niepoprawne dane się tam nie dostały. Wyjaśnię jeszcze, że on ten agregat cały czas tam jest i on tam będzie, bo jakby jest to częścią tej logiki biznesowej, którą mamy, żeby te transakcje były odpowiednio sklasyfikowane. Jego zadaniem przede wszystkim było właśnie chronić tego, żebyśmy nie mieli tych błędów. Ale jeśli chodzi o wprowadzenie tego na produkcję, to rzeczywiście nie jest to trywialne. I mogę opowiedzieć tak, jak my to zrobiliśmy. Zaczęliśmy od tego oczywiście, że ten agregat powstał. I nawet w ramach tego, jak on powstawał, to u nas ten kod od razu ląduje na produkcji. Czy jest jakaś klasa, która w ogóle nie jest używana, ale jak zrobię coś wartościowego, robię commita, pusha i to sobie tam leci, nie? A ma kilka powodów, ale między innymi to, żeby każdy mógł się zaznajomić z tym kodem, żeby on już sobie żył na produkcji, żeby też zobaczyć, co jest logiczne, ale że on w niczym nie przeszkadza. No i załóżmy, że skończyliśmy już ten agregat i on czeka sobie na produkcji, żeby zostać gdzieś już wpięty. No i teraz stajemy przed pewnym wyzwaniem, no bo moglibyśmy sobie go wpiąć i generalnie olać wszystkie konsekwencje. To jest jeden ze sposobów. Czy dobry?
No, kwestia dyskusyjna. No.
To zależy, ale wydaje mi się, że raczej nie. Przynajmniej nie był wystarczająco dobry dla nas. No i zastanawialiśmy się przez chwilę, jak zrobić taki, jak nadać ten pierwszy event taki, żeby dać tym agregatom jakieś życie. No i chwilę podobaliśmy. Gdzieś tam koledzy już na to mieli pomysł, ale pamiętam, że ja to robiłem, więc poszukałem artykułów i trafiłem na artykuł, który opisywał, jak zastosować migration event. I Matthias Pis opisywał tam, że warto po prostu nadać jakąś nową metodę agregata, który da nam jasno do zrozumienia, że to jest ten pierwszy, który został zaimportowany na podstawie starych danych. No bo wszystkie kolejne transakcje, już nowe, które przyjdą do systemu, będą grały według naszych nowych reguł, ale mamy gdzieś tam z tyłu to, że część z nich została zaimportowana. I teraz po co się to robi? Robi się to po to, żeby w przypadku, kiedy wystąpią nam jakieś dziwne błędy z tymi w tym agregacie, albo będzie nie do końca jasne, dlaczego jego stan jest taki, a nie inny, może to wynikać z tych starych danych, które mieliśmy w systemie, z tego importu. Warto wiedzieć, kiedy ten agregat jakby zaczął działać i na podstawie jakich danych został zbudowany, a nie które zostały mu, które zostały normalnie w cyklu życia eventy mu zaaplikowane.
No bo tutaj będzie duża różnica pomiędzy sytuacją, kiedy powiedzmy faktycznie mam taki agregat obsługujący tą klasyfikację na produkcji i pojawia się nowa transakcja z tego webhooka i mogę powołać do życia agregat właśnie już od tego momentu w sposób taki powiedzmy, no tak jak to będzie w przyszłości, co jest jednak inną sytuacją niż to, że ja na przykład chcę sklasyfikować powiedzmy transakcję, która powstała miesiąc temu, a ja dzisiaj wiem, jak ją sklasyfikować, bo nie mam tego momentu obsługiwanego tym nowym kodem. Nie? To, to jest jeszcze w tym starym legacy faktycznie taki event, powiedzmy, migracyjny, który pokazuje, że ten agregat został zainicjalizowany na podstawie tamtych danych z tej starej tabelki. Miałby tutaj sens, bo gdybym potem, tak jak wspomniałeś o tym debugu, nie? Spojrzał sobie, dlaczego z tą konkretną transakcją był problem, to zobaczę w Event Store, że w historii tego eventu pierwszym eventem na całym tym, powiedzmy, listingu nie jest event wytworzenia na podstawie tego webhooka, tylko ten event migracyjny. I może wtedy będę miał jakieś informacje do tego, żeby stwierdzić, ok, to błąd wynika z tego, że tamtej bazie były po prostu złe dane i będę miał to udowodnione czarno na białym.
Dokładnie, to jest istotna informacja, która może nam potem pomóc w rozumieniu jakichś dziwnych zachowań w systemie, jeśli one wystąpiły.
Ale jeżeli jesteśmy przy takich tip and trickach przy stosowaniu event sourcingu, bo ten migration event nie jest opisywany, wiesz, w każdej prezentacji i w każdej książce, to z jakimi innymi, powiedzmy, takimi rozwiązaniami, technikami mógłbym jeszcze się zaznajomić, zanim podejmę decyzję, ok, chcę robić event sourcing na produkcji. No bo tej sytuacji może być bardzo dużo. Tutaj wielokrotnie już w podcaście na przykład się tutaj ujawnia taki wątek, że no jeżeli w twoim agregacie właśnie event sourcowanym, w twoim obiekcie, który jest odtwarzany z historii zdarzeń, jest tych zdarzeń bardzo, bardzo dużo, to prawdopodobnie zostaniesz dotknięty problemami wydajnościowymi. I oczywiście możesz to rozwiązywać na przykład powiedzmy snapshotami, co enty tam event, zapisywać sobie stan tego obiektu i tak dalej, ale prawdopodobnie przyczyną z tego stanu rzeczy jest to, że twój model jest tak naprawdę błędny i może to podejście tak zwanego temporal modelingu będzie znacznie lepsze. Wiesz, tak rzucam kilka powiedzmy kierunków tej dyskusji i zobaczmy, w którym kierunku podejrzymy, ale główne hasło brzmi: z jakimi innymi technikami powinienem się zaznajomić, żeby sobie nie zrobić tak naprawdę krzywdy.
No to tak. Ogólnie jeszcze tylko dodam tego migration eventu, że samo przygotowanie go to nie jest koniec, bo teraz musimy go dobrze odpalić, nie? Jakby mając już działający agregat na produkcji, jak odpalimy migration event, a przyjdzie nam w międzyczasie transakcja, nie mamy nad tym kontroli, kiedy to zrobimy. Moglibyśmy wyłączyć przetwarzanie event handlerów, zastopować kolejkę, ale my akurat nie mamy do tego mechanizmu. W naszym przypadku mieliśmy ten komfort, że mogliśmy zrobić chwilę downtime'u, puścić taki skrypt i to odpalić na nowo. To dosłownie zajmuje minutę, dwie. Nie jest to jakoś dużo czasu. Ale myśleliśmy wczoraj o tym, rozmawiałem się z Pawłem i myśleliśmy, że może paść takie pytanie. No i zastanowiliśmy się, jak można by to było zrobić inaczej. I pomyśleliśmy, żeby być może właśnie wrzucić taki agregat na produkcję, a następnie zastosować coś, co już padło w tym podcaście, czyli bitemporal event sourcing. I wtedy ten migration event puścić po fakcie, ale powiedzieć, że on powinien się wydarzyć wcześniej, że on jakby jego valid add, które stosujemy w bitemporalu, czyli jego taka prawdziwa data, kiedy on powinien zostać wykonany, było wcześniej, przed uaktywnieniem agregatu. To jest jeden z takich sposobów, jakie można zrobić. Jest pewnie więcej, ale ja nie chcę mówić też o czymś, czego nie robiłem, bo to jakby może spotkamy się za rok, za dwa. Mam nadzieję, że zdobędę takie doświadczenie, bo to jest też ciekawy problem. Mieć system, który nie może mieć downtime'u, a ty musisz prowadzić na przykład nowy agregat. A też bardzo mi się podobało to, co mówiłeś, że mogę ten agregat wrzucić na produkcję i zobaczyć w ogóle, co tam się będzie działo, ale nie będzie jeszcze nigdzie używany. Ja tylko będę sobie do niego zapisywał, nie? Taki strumień, który jeszcze nie zdecyduje, że jest już ważną częścią, to mogę przecież usunąć ten strumień, eventy bym zostawił, ale strumień mogę usunąć i jakby potem zająć się zupełnie czym innym. Ale jeśli chodzi o inne takie rzeczy, które stosujemy, takie triki. Ja bardzo lubię linkowanie do strumienia użytkownika i tenanta. Tam jest, to jest kopalnia informacji dla nas, ale też dla biznesu. Na przykład nam czasami ktoś zgłasza, że nie podoba mu się nasz automatyczny system klasyfikacji. Pierwsza myśl, no masz do tego prawo, ale druga jest taka, że no dobra, to sprawdźmy, co tam się zadziało, bo może rzeczywiście jakaś głupotka się zdarzyła, nie? I możemy sprawdzić, że jaka była początkowa klasyfikacja naszym automatem, a potem możemy zobaczyć, co użytkownik dał, jaką kategorię wybrał. I dla nas to jest bardzo cenna informacja, bo możemy się na tej podstawie nauczyć, jak my ten algorytm możemy polepszyć. To jest jedna rzecz i to jest właśnie te benefity biznesowe. Innym jeszcze takim benefitem, to może nie jest stricte związane z event sourcingiem, ale mówiłem o tym procesie. Ja bardzo to lubię. Jak się znajdzie taki proces w kodzie, ale rzeczywisty proces, a nie proces po to, żeby sobie zaimplementować technicznie coś, to bardzo fajnie się to potem rozszerza. U nas te transakcje nie są tylko klasyfikowane różnymi metodami, one też są w jakiś sposób obrabiane, nie? Jest jakaś po prostu obróbka, tak żeby usunąć zbędne dane z tej transakcji, żeby łatwiej potem było ją sklasyfikować, a potem można jeszcze inne rzeczy z tym robić. I biznes, wiedząc, że mamy taki proces, oni też trochę zaczynają myśleć w ten sposób, jeśli mamy możliwość oczywiście porozmawiania z nimi, ale nasza struktura jest bardzo płaska, pomaga to po prostu zaprojektować, nawet mówiąc tak arbitralnie, kolejne feature'y, czyli na przykład kolejne rzeczy dodać do procesu. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop, bo jak ich będzie za dużo, to ten proces się rozciągnie i tutaj trzeba się zacząć zastanawiać nad czymś innym. Z innych takich rzeczy, z którymi możemy się spotkać, no to na przykład zmiana nazwy eventu, no bo kurczę, no uczymy się cały czas domeny, nie? Nie tylko w startupie, ale wszędzie przecież. Nabywamy nową wiedzę, ale też kiedy wprowadzamy na przykład domain driven design do organizacji, zwłaszcza tą część strategiczną, no to zaczynamy też dbać o ten język, nie? Staramy się, żeby nasze koncepty w kodzie też nazywały się poprawnie. Mieliśmy taką sytuację, że znaleźliśmy zdarzenie, którego nazwa nam w ogóle, ona kłamała. Ona mówiła, że konto bankowe zostało zsynkowane, czyli jakby zsynchronizowane od zewnętrznego dostawcy, a to wcale nie było konto bankowe, bo w ramach jednego dostawcy możesz mieć wiele kont bankowych i no nie podobało nam się to, bo za każdym razem, jak na to patrzyliśmy, mimo że gdzieś to każdy wiedział, no to było takie, dobra, konto bankowe. Nie, stój, to jest coś innego, to jest konektor. no to zdecydowaliśmy się przezwać taki event, czyli zrobić mu drill name'a. No i w event sourcingu już to nie jest takie trywialne, jak no dobra, przezwanie kolumny na produkcji też nie jest trywialne, nie? Umówmy się, w relacyjnej bazie danych. Jest też kilka kroków, które należy wykonać. Ale tutaj to, co my zrobiliśmy, co też jest chyba zresztą opisane na blogu Arkansas, to wprowadziliśmy nowy typ eventu, zostawiliśmy sobie stare, dodaliśmy transformację, czyli taki w Rails Event Store możemy się wpiąć po prostu w pipeline przetwarzania eventu i dodać sobie tam kolejny krok. My dodaliśmy tam właśnie upcasting ze starego eventu na nowy, czyli że jeśli nasz jakiś event handler czy nawet event store będzie czytał dane zdarzenie, które będzie jeszcze po staremu zrobione, że tak powiem, to będzie wiedział, żeby to po prostu przerzucić na nowy typ, tak żeby nic się tam nam gdzieś nie wywaliło na produkcji. Czyli uczę swój event store na zasadzie, że jak zobaczysz konto, które się nazywa bank account synced, to zmień mi to na connector synced. Wrzucamy to na produkcję, no i to sobie już tam hula. No ale teraz dalej mamy stare eventy w store. No musimy o nie zadbać, one są dla nas ważne przecież. Więc robimy rewrite, czyli przepisujemy po prostu te eventy na nowo i nadajemy im po prostu już nowy typ, czyli de facto korzystamy z nowej klasy, żeby je utworzyć. No i jak już to sobie hula na produkcji, to ostatnim takim krokiem w ramach dbania o to, żeby kodu nie było za dużo, usuwamy tą transformację, bo ona już nie jest nam potrzebna.
No, tak jak w przypadku, tak wspomniałeś, zmiany kolumny w bazie danych, znowu kroków tu jest dużo.
Tak.
Natomiast jedną z takich dosyć nietypowych i dosyć rzadko spotykanych tych rzeczy jest to właśnie ten upcasting eventów. Ten event upcastuje do czegoś innego, czy też dokładając jakieś pola, jakieś informacje do niego, bo czasami ten nowy event nie ma dokładnie tego samego payloadu, więc muszę ten payload czasami jakoś pozyskać, więc ten upcasting nie musi być taką prostą funkcją event w event, ale może tam jeszcze jakieś dane na przykład dociągnąć. Takie rozwiązania też się gdzieś spotyka, a później tak naprawdę, jeżeli faktycznie poszedłem w tą stronę, tak jak wspomniałeś, nie, że przepiszę te wszystkie streamy, a mogę teraz to sobie zrobić spokojnie, rozciągnąć to w czasie, bo zazwyczaj już teraz nie ma wymogu pewnie, że muszę to zrobić, system zatrzymać na produkcji i dla wszystkich klientów zrobić to w momencie. Tym samym mogę to zrobić klient po kliencie i zobaczyć, jak to się ładnie będzie zachowywało, to na końcu mogę ten kodzik usunąć. Znowu, droga jest troszeczkę taka, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że wyboista, bo jest tylko po prostu wydłużona, ale na końcu mogę się wycofać z mojej decyzji i mogę to zrobić bezpiecznie.
Tak, no właśnie o to przede wszystkim chodzi, żeby zrobić to bez zakłócenia działania systemu, ale też żeby zrobić to bezpiecznie i w przemyślany sposób. Żeby nie robić tego trochę na jolo, że a przezwę sobie, tak jak w relacyjnej bazie danych, przezwę sobie nazwę kolumny, no co może pójść nie tak? Mogę stracić dane, no i w zależności od tego, w jakim systemie pracujemy, może nas to kosztować sporo pieniędzy, albo no między innymi niezadowolenie naszych klientów, co też gdzieś tam na koniec dnia przekłada się na pieniądze.
A to pozwól, że takie ostatnie już pytanie wrzucę do tej dyskusji, bo jesteś w takiej fajnej sytuacji, gdzie nie miałeś wcześniej tego doświadczenia z sourcingiem i skoczyłeś do projektu, do organizacji, która tak naprawdę ma to w swoim DNA. Co byś sobie polecił, tak wiesz, na 3, 4, 5 lat do tyłu o event sourcingu, co wiesz teraz?
Po pierwsze, zablokowałbym sobie wszystkie strony, gdzie mam ten wielki obrazek z dwoma bazami danych, z CQRS-em i tak dalej, jakby, bo to nie jest to konieczne, można sobie na jednej bazie danych działać i nie trzeba się tego bać przede wszystkim, nie? Bo to nie jest takie trudne, jak się wydaje. To, że może jeszcze powiedzieć, bo ta historia, którą opowiedziałem, tam się wydawało, że tam są jakieś super wyboje, walki i tak dalej. Tak, tam trochę glukozy zeszło na produkcję tego. Natomiast są prostsze rzeczy, które robimy. Chyba przed, zanim włączyliśmy nagrywanie, opowiadałem ci o takim case'ie, gdzie nasz klient, czyli nasza firma, chciała zobaczyć feedback od użytkownika, który anuluje swoją subskrypcję. No i pierwsze co, pomyślałem, dobra, dodam tabelę feedback, zrzucę to z frontendu i voila, it's done. Ale zacząłem się zastanawiać, jakby, no dobra, będziesz miał ten feedback i co, no to zaraz jakiś raport będę robił, to lepiej się przygotuję na to. No i zapytałem się naszych przyjaciół z biznesu, hej, a co wy chcecie w ogóle z tym zrobić, nie? Dostaję odpowiedź, no słuchaj, wiesz co, ogólnie to my tylko chcemy zrobić follow-up z tymi klientami, żeby się dowiedzieć jakby co im się nie podobało, pogadać, może im coś zaoferować, zebrać przede wszystkim feedback. I mówię, no coś szybko potrzebujemy, może jakaś notyfikacja na Slacka. A, no to fajnie, nie? To po co? I tak sobie pomyślałem, po co mi ta dodatkowa kolumna? Przecież ja to mogę zrobić inaczej. To co zrobiłem, to i tak nasze subskrypcje są w Stripe, no, w zewnętrznym systemie. Ale ja wpiąłem się po prostu w ten proces, gdzie subskrypcja jest anulowana i dodałem sobie tam dosłownie linijkę kodu Event Store Publish i dodałem sobie tam dane, które mi są potrzebne. Między innymi feedback od klienta, który od użytkownika, który mam gdzieś tam potem wyświetlić na Slacku. No i publikuję sobie takie zdarzenie, czyli zapisuję je do Event Store'a i dodatkowo wysyłam na jakąś tam kolejkę, żeby na koniec dnia jakiś tam event handler to przejął i zrobił pusha na Slacka. No i teraz tak. Po pierwsze, jakie są tutaj zdarzenia? Znowu, mamy to w strumieniu użytkownika i w strumieniu tenanta, więc widzimy dokładnie, co się działo przed. Możemy przeanalizować te dane i dojść do tego, dlaczego klient jest niezadowolony. To jest jeden z benefitów, ale klienci też wracają. Zdarzają się kampanie, gdzie wysyła się przecież do klientów informacje, że hej, mamy nowy feature, może byście przetestowali, macie 7 dni za friko, nie? I my możemy, robiąc taką kampanię, zbadać sobie, ile osób do nas wróci, jeśli ten nowy feature ich przekona, nie? Bo potem możemy zrobić sobie zdarzenie znowu subscription resumed. I czy to jest taki czysty event sourcing? Nie wiem, można by polemizować, ale czy to jest użyteczne? Jakby dla mnie ta informacja o feedbacku, ale w pewnym kontekście, robi się dużo bardziej użyteczna niż to, że będę miał po prostu wpis w tabeli, nie? Jakby stały. Mało tego, bo to może dojść jeszcze dalej, że klient wznowi subskrypcję, ale potem znowu ją anuluje, no to już mam dwa feedbacki, a nie jeden, bo bym pewnie zrobił jakiegoś wear'a i potem update'a, nie? Na relacyjnej bazie danych. Więc są też prostsze case'y, które można rozwiązać stosując event sourcing. Ale wracając do tego, co bym sobie poradził kilka lat temu, znaczy w sumie nie tak dawno, bo to niecałe dwa lata temu, to bym powiedział tak, dalej pisz testy, bo naprawdę to podejście, które my zrobiliśmy z tą zmianą, wprowadzeniem agregatu transakcji, my to nazywamy transaction category, więc byłeś bardzo blisko, a może jest lepsza nazwa, i wprowadzenie procesu, to by totalnie nie było możliwe, gdybyśmy nie mieli tych wszystkich metod klasyfikacji przetestowanych, jak one ze sobą działają i też dlaczego są tam błędy, bo każdy błąd, który my napotkaliśmy, reprodukowaliśmy, a potem sprawdziliśmy, czy proces nam to uleczy, bo oczywiście w świecie asynchronicznym często czas leczy rany, ale to powoduje, że przetworzenie czegoś dla klienta się wydłuża. Tak jak już mówiłem, nie bać się tego, bo to naprawdę to nie trzeba jakiejś rozbuchanej ilości rzeczy nowych wprowadzić, żeby to zrobić. Zacząłbym prosto, na przykład jakiś prosty feature'ek taki jak z tym anulowaniem subskrypcji, żeby sobie po prostu zrobić mechanikę i zobaczyć, jak to tam żyje. Nie? Nie musimy wprowadzać drugiej bazy danych. Jeszcze jedna rzecz, z którą możesz się nie zgodzić, to jest to, że nie musimy modyfikować zawsze read modelu i agregatu w osobnej transakcji, bo czasami po prostu rozdzielenie tego będzie zbyt drogie, a wychodzi na to, że i tak ten event sourcing i agregat sam, który pilnuje reguł, jest to ładnie zenkapsulowany obiekt, który ma testy, z których możemy się dowiedzieć, jak to działa i ta klasa jest czytelna, to nam przyniesie mega benefit. Dobra, nie spełnimy jednej z reguł Erika Evansa, natomiast jakby możemy ją spełnić później, nie musimy tego robić od razu. I to jest też podejście takie, które my stosujemy, że nie wszystko od początku musi być idealne. My tam może dojdziemy, ale może tam nie dojdziemy, bo nie będzie na to czasu i przestrzeni, bo może inne rzeczy będą ważniejsze. I mamy taki kodzik, ale już nie będę w to wchodził, bo chyba za długo by to trwało. Tak, a to jest właśnie coś, co robić, ale czego też nie robić, to znowu, ja w życiu mam bardzo proste zasady. Nie refaktoryzuj bez testów. To jest, ale też na co uważać? Nie wrzucać wszystkiego do jednego strumienia. Jasne, jak mamy strumień tenanta, on będzie długi, linkujmy tam sobie, ale to nie jest strumień, który jest wykorzystywany gdzieś na produkcji, klient z tego nic nie wyświetla. Też nie róbmy zbyt długich strumieni. To jest to, co też wspomniałeś, że co jeśli zdarzy nam się, że ten strumień puchnie i puchnie. Można stosować snapshot, ale dla mnie to jest trochę jak plasterek. To nas nie wyleczy. I tutaj to, co bym rekomendował, to poszukać trochę bardziej konceptu biznesowego, bo jest bardzo duża szansa, że on istnieje, który pozwoli nam na podzielenie tego strumienia na kilka strumieni. Nie wiem, czy to jest najlepszy przykład, ale to jest jedyny, który mi teraz przychodzi do głowy. Konto bankowe. Jeśli byśmy mieli zbyt wiele tam transakcji, albo na przykład balans by się zmieniał zbyt często, to moglibyśmy podzielić to konto bankowe na przykład na jakieś kwartały. Czyli zamykam konto bankowe po kwartale, publikuję zdarzenie, znowu jakieś takie zdarzenie migrujące, które nam mówi, że to jest początkowy stan konta bankowego i lecimy dalej. Jest pewnie wiele innych przykładów takich biznesowych, gdzie takie koncepty można wprowadzać. Być może też na przykład księgowość, gdzie zamykamy jakiś kwartał, zamykamy jakiś okres rozliczeniowy i na podstawie tego możemy wyprodukować początkowy stan dla nowego okresu i dalej tutaj to procesować. Nie przytrzymujcie blobów w eventach, to nie jest zbyt dobre, a widziałem takie rzeczy na konsultacjach. No i zbyt duże eventy to też może nie jest zawsze najlepsze rozwiązanie. No i też nie sourcujcie wszystkiego, ponieważ gdybyśmy chcieli robić event sourcing kalkulatora i tego, jak wprowadzamy tam dane, nie ma tam pewnie zbyt wielu rzeczy, z których możemy się nauczyć. Pewnie są do tego lepsze narzędzia, które badają, jak dobrze użytkownik rozumie dany interfejs.
A tak nawiązałeś tutaj do tych reguł Evansa, to od razu mi ten jego słynny artykuł gdzieś tam stanął przed oczami, gdzie są właśnie opisane te cztery reguły projektowania notabene agregatów. I właśnie część osób podchodzi do tego, że to są takie bazy reguły strict. Ja na to patrzę w ten sposób, że tak naprawdę tylko dwie z tych reguł, które on proponuje, są regułami strict, których ewidentnie nigdy nie naruszę, bo one powodują problemy. Dwie pozostałe to są, powiedziałbym, takie wskazówki. Jeżeli jest szansa, ok, weź to pod uwagę. Jeżeli nie, nic się aż tak złego nie stanie. Przy czym te dwie takie zasady krytyczne to brzmią nie osadzaj w agregatu w agregacie, nie? A drugie Zgadzam to się. Osadzaj właściwe, wiesz, niezmienniki w ramach granicy spójności, bo do tego właśnie służy agregat. A te reguły, które mogę złamać świadomie, to zasada typu staraj się projektować małe agregaty. Jeżeli mam system, który nie ma dużej wydajności, nie ma potrzeby dużej wydajności, nie ma zbyt wielu równoległych użytkowników i tak dalej, duże agregaty z dużym strumieniem zdarzeń nie będą problemem, przynajmniej przez jakiś czas. I ostatnia zasada, którą też mogę czasami naruszyć świadomie, żeby wykonywać pewne rzeczy poza granicą spójności, czyli przejść na model eventual consistency. Jeżeli tak naprawdę dotyka to aktualizacji RIT modelu, dotyka to utworzenia jakiejś ENSI, nic się złego nie stanie, że ja to zrobię w jednej transakcji, bo nie dodaję sobie do tego właśnie tego aspektu transakcji rozproszonej, o której wspomniałeś. Mam po prostu ten kodzik łatwiejszy do zarządzania, bezpieczniejszy, łatwiejszy do przetestowania. Okej, nie ma tego aspektu, że ja mogę go, wiesz, rozciągnąć na wiele mikroserwisów, ale zawsze mogę to zrobić w przyszłości, jeżeli będzie taka potrzeba.
Mhm, dokładnie. Ja się z tym 100% zgadzam. Tak jeszcze bym sobie zadał pytanie, czy potrzebny mi mikroserwis, ale taki żartuję. Ale tak, to jest, mi się wydaje, że wiele ludzi może mieć z tym trochę problem. Ja miałem z tym problem, bo jak nie miałem bardzo dobrych sparring partnerów, ja te reguły trochę traktowałem jako święte i teraz może mam taką mini misję demistyfikacji niektórych konceptów, które mamy i które są jak najbardziej słuszne. Ja je szanuję i jakby chcę nimi podążać, ale znając realia projektów legacy, ja wcześniej z Greenfieldami głównie pracowałem, to widzę, że one są ciężkie do spełnienia czasami z różnych względów ekonomicznych. Czasami po prostu nie jest system jeszcze na to gotowy. Czasami możemy sobie dużo bardziej pogorszyć. Tutaj trzeba uważać i wiedzieć, kiedy daną regułę zastosować. I to nie jest proste, kiedy się o tym uczymy, bo kiedy się tego uczymy, no to chcemy mieć zestaw reguł, których święcie przestrzegamy i które wiemy, że muszą zostać spełnione, bo tak jest po prostu łatwiej, nie? A no w pewnym momencie, jeśli pracujemy z prawdziwym systemem, to trzeba wiedzieć, kiedy można tą regułę złamać i trzeba wiedzieć, jakie są konsekwencje tego i z czego rezygnujemy. I wydaje mi się, że to jest niezwykle trudne i patrząc na to, jak dane są szerzone, na przykład na niektórych blogpostach, ciężko może być ludziom na początku tej drogi po prostu wiedzieć, co można, a czego nie można.
I to jest chyba ten moment, gdzie postawię kropkę na D naszej rozmowy. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za to, że podzieliłeś się historiami tak naprawdę z placu boju i o tym, jak wdrażaliście sourcing w Waszym projekcie. Linki do blogpostów z Arkansas, o których wspomniałeś, do Migration Eventu od Miasta Savarasa też będą w opisie. Nie wiem, czy Twoja prezentacja z DDD Europe będzie już dostępna. Jeżeli będzie online, podlinkuję. Także zachęcam do Was, drodzy słuchacze, do tego, żeby zerknąć i doczytać ewentualnie o rzeczach, o których Łukasz mówił. Łukasz, dziękuję Ci jeszcze raz.
Super, dziękuję Mariusz za zaproszenie.
A Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.